Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Poniedziałek, nowy tydzień się zaczyna, tydzień też sejmowy, więc okazja do tego, żeby opowiedzieć o tym, co będzie i odpowiedzieć też na Państwa pytania po pracowitym, też politycznym weekendzie. Panie Marszałku, bardzo proszę.
Dzień dobry. Drodzy Państwo, Sejm w tym tygodniu zapowiada się bardzo intensywnie. Pracujemy jeszcze nad szczegółowym harmonogramem. Dzisiaj kierownictwo Sejmu, jutro ostatecznie wieczorem o kształcie porządku obrad będzie decydować prezydium i konwent. Sytuacja jest mocno dynamiczna, więc powiem Państwu o tym, co na dzisiaj wiemy i co dzisiaj w Sejmie już jest. To posiedzenie będzie albo dwudniowe, albo dwu i półdniowe. Zobaczymy, układając teraz ten harmonogram, czy uda nam się skończyć nawet późno, ale w czwartek, dlatego że w piątek mamy tu w Sejmie, widzę, że niektórzy z panów redaktorów bardzo entuzjastycznie te propozycje przyjęli, dlatego że w piątek mamy tu duże wydarzenie w sali kolumnowej związane z rocznicą wejścia Polski do NATO, bardzo wielu oficjalnych gości, no duża rzecz, więc też wielu z nas będzie w to zaangażowanych. Będą najwyższe władze państwa, będzie korpus dyplomatyczny. Musimy zobaczyć, czy będziemy w stanie też w tym dniu Sejm po prostu robić fizycznie. W każdym razie te rzeczy, o których wiemy, że są albo że są bardzo prawdopodobne, że będą w czasie tego intensywnego, jak mówiłem, i nastawiamy się raczej na długie dni pracy posiedzenia, to wspomniana już, wiecie Państwo, słyszeliście o niej, bo już o niej mówiłem, ustawa o zmianie prawa pocztowego, to rządowa ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest ustawa, która ma doprowadzić do tego, żebyśmy wreszcie nie mieli wątpliwości co do działań Krajowej Rady Sądownictwa. Ustawa, która no, z całą pewnością też będzie wywoływała ożywioną dyskusję, bo Krajowa Rada Sądownictwa taką dyskusję wywołuje. Myślę, że jeżeli chodzi o kluby tworzące koalicję 15 października. Będziemy tam oczywiście dyskutowali o różnych szczegółach, ale co do zasady, co do tego, że tę ustawę uchwalić trzeba, sporu między nami nie ma. Spodziewamy się też, najprawdopodobniej zrobimy to też pierwszego dnia uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, już szeroko w mediach zapowiadanej. Niektórzy z Państwa nawet publikowali jakieś fragmenty jej treści. Dzisiaj o godzinie 14 zostanie tutaj zaprezentowana przez pana ministra Bodnara, ale też i przedstawicieli wszystkich sił koalicyjnych. Ta uchwała jest częścią tego czteropaku, który dotyczy Trybunału Konstytucyjnego. Jest to uchwała, są to dwie ustawy i inicjatywa zmiany konstytucji, która zostanie zaproponowana Senatowi do przeprowadzenia. My na tym Sejmie mielibyśmy tę uchwałę. Mówię mielibyśmy, bo jeszcze ta uchwała nie wpłynęła. Ona zostanie zaprezentowana o godzinie 14 i dopiero zacznie się procedura zbierania pod nią stosownych podpisów. Podobnie zresztą z projektami ustaw, które mam nadzieję zostaną złożone. Ustawy wymagają trochę więcej pracy takiej czysto legislacyjnej, a więc nie ma szans, żebyśmy robili je, procesowali na tym Sejmie. Może bylibyśmy w stanie zdążyć na następny, ale tu też nie ma, myślę, aż tak dużego pośpiechu. No i tego samego dnia mielibyśmy informacje Trybunału Konstytucyjnego o swojej działalności. Myślę, że to akurat bardzo dobrze, że Sejm w bardzo jasny sposób też powie obecnemu Trybunałowi Konstytucyjnemu w takich okolicznościach, co uważa za jego słabe, a co za mocne strony. Będziemy mieli na tym Sejmie trzy informacje, prawdopodobnie w czwartek, a więc informację bieżącą. Tym razem będzie o nią wnioskował Klub Polski 2050 trzeciej drogi, ale będzie też na wniosek PSL-u informacja rządu dotycząca możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy. Trzy projekty przewidujemy, które wnosiły kluby, klub PSL-u w sprawie pożyczki lombardowej dla rolników, klub Lewicy w sprawie definicji gwałtu czy zmiany definicji gwałtu i projekt zgłoszony przez PiS dotyczący niekarania rolników za prowadzenie prac rolnych w godzinach nocnych. Na koniec przewidziałem w harmonogramie Sejmu pracę nad wszystkimi czterema projektami dotyczącymi dopuszczalności przerywania ciąży. Oczekuję jeszcze dzisiaj, bo tak się umówiliśmy z kolegami pod koniec ubiegłego tygodnia na tym osławionym już i tak bardzo intensywnie przez Państwa relacjonowanym naszym spotkaniu tutaj w Sejmie, że dzisiaj wieczorem ostatecznie po też rozmowach w naszych klubach ustalimy, w jakim trybie chcemy procedować nad tymi ustawami. Ja cały czas wierzę, że jest możliwe zrealizowanie tego celu, o którym mówiłem od samego początku. Żeby tych wszystkich ustaw, żeby to się nie skończyło tak, że te wszystkie ustawy zostaną odrzucone w pierwszym czytaniu. Moim zdaniem zmaksymalizowanie takiego wysiłku politycznego na rzecz tego, żebyśmy byli w stanie osiągnąć takie porozumienie i stworzyć takie warunki, w których te projekty, a przynajmniej większa część z nich, trafiłaby do Komisji Nadzwyczajnej, którą specjalnie w tym celu powołamy i żeby one mogły być w niej spokojnie rozpatrzone, a nie w tych przedwyborczych emocjach na sali plenarnej, być może wszystkie, jak mówię, odrzucone w pierwszym czytaniu, bo wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu będą, jestem o tym przekonany, co do każdej z tych ustaw, które będzie. Zobaczymy, czy jest do tego gotowość polityczna u wszystkich koalicyjnych partnerów. Jeżeli taka gotowość będzie, to oczywiście będziemy robić wszystko, żeby te ustawy właśnie do Komisji Nadzwyczajnej skierować i żeby można było się nimi na spokojnie, ale to nie znaczy, żeby przeciągać pracę, tylko na spokojnie zająć. Ja mam przewidziane w tym harmonogramie Sejmu punkt, w którym rozpatrujemy te cztery projekty, łączne czytanie. I podejmujemy decyzję co do dalszych ich losów. Także tak jak mówię, no już samo to, co powiedziałem, jeszcze przed chwilą premier Wilnie zapowiedział uchwałę dotyczącą zakazu czy embarga na produkty rolne, spożywcze z Rosji i Białorusi. Rozmawialiśmy na temat tej uchwały wstępnie w ubiegłym tygodniu. Zobaczymy, jaki ona ostatecznie kształt przybierze. Rozumiem, że ona, czy jakiś projekt tej uchwały trafi do Sejmu po jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów i wtedy będziemy mogli w tej sprawie powiedzieć więcej. Na pewno z naszej strony, jeżeli co do kwestii embarga na produkty z Rosji i Białorusi, nie widzę tutaj żadnego pola sporu, więc też oczywiście chodzi o ostateczny wording tej uchwały, o to, co się ostatecznie w niej znajdzie, więc nie widzę tutaj żadnego oczywiście problemu w tym, żeby się tym pilnie na tym Sejmie zająć zgodnie z życzeniem pana premiera. No tak jak już powiedziałem i powiem to po raz trzeci, będzie to intensywne posiedzenie, dużo pracy. Mam nadzieję, że zdążymy wykonać ten plan, choć jest bardzo mocno wymagający. Wiem, że pojawiały się też wśród Państwa pytania, już od razu na nie reaguję, bo nie wiem, czy będziecie je zadawać, czy nie, to Wasza rzecz. Co dalej z tymi karami, które nałożyło Prezydium Sejmu w sprawie tych, powiedzmy sobie, tego szturmu, który tutaj miał prawie miejsce. Kolejne osoby z grona tych, które zostały ukarane przez Prezydium Sejmu za udział w tych zajściach, zgłosiły się, żeby w towarzystwie Komendanta Straży Marszałkowskiej, przedstawicieli Kancelarii Sejmu, zapoznać się z materiałami, które zostały zgromadzone. To chyba do tej pory były 3 osoby, ale formalnie do dzisiaj, jutro jest prezydium, wieczorem, my to jutro się będziemy tym zajmować, ale formalnie do dzisiaj nikt odwołania od decyzji prezydium o nałożeniu tych kar nie zgłosił. Przynajmniej mi nic na ten temat nie jest wiadomo. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to ja oczywiście jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, Roch Kowalski, TVP Info. Panie marszałku, ja chciałem zapytać o tę ustawę dotyczącą...
TVP Info?
Tak.
A, czyli zmienił pan przynależność ostatnio, a ja nie tak. Zdążyłem pogratulować,
tak.
Więc...
Dziękuję bardzo.
Szczerze gratuluję, to zazdroszczę, podziwiam.
Dziękuję, to chciałem wrócić do swojego pytania o produkty rolne i o uchwałę w tej sprawie Sejmu, bo rozumiem, że to będzie po prostu wyrażenie przez Sejm takiej woli, żeby rząd nałożył embargo na te produkty rolne. Czy ta uchwała jest w ogóle potrzebna? Czy nie wystarczyłoby rozporządzenie ministra, czy po prostu ustawa o nałożeniu embarga? Czy takie wyrażenie woli przez Sejm w ogóle zmienia jakkolwiek rzeczywistość?
Ja widzę to tak, bo tutaj też nie znam jeszcze konkretnej oczywiście całości, którą przedstawi nam Rada Ministrów. Natomiast ja widzę to tak. Oczywiście, że Rada Ministrów jest władna na terenie Rzeczpospolitej wprowadzić regulacje dotyczące takiego embarga i zrobić to przy pomocy odpowiednich rozporządzeń. Tu pewnie minister Hetman w porozumieniu chyba z UOKiK-iem i ministrem finansów mógłby to zrobić. Natomiast tu chodzi o coś jeszcze panu premierowi. Przynajmniej ja tak rozumiem te intencje. O to, żeby to się stało naszym wspólnym interesem na forum Unii Europejskiej. Żeby pan premier, wsparty jasnym stanowiskiem polskiego Sejmu, polskiego parlamentu w tej sprawie, mógł jeszcze skuteczniej postawić tę sprawę w Brukseli. Bo my dzisiaj mamy problem z nadwyżkami zboża, ale też i innych produktów rolnych, niekoniecznie wyłącznie ukraińskimi. Powiem to wprost, bo trzeba to chyba powiedzieć wprost. Głównym problemem jest dzisiaj na rynku europejskim zboże rosyjskie, które nadmiarowo na ten rynek wpłynęło. I my z tym się dzisiaj musimy uporać, lepiej późno niż wcale, jako cała wspólnota europejska. Dlatego rozumiem, jeżeli miałaby być, ja mówię, nie znam jeszcze tekstu, nie znam nawet założeń. Natomiast jeżeli taka uchwała miałaby się w Sejmie pojawić, to ona by miała, oczywiście poza wyzwaniem tych, którzy w kraju mogą takie rzeczy zrobić, ona by była zabraniem głosu jasnym na forum Unii Europejskiej. Słuchajcie, przyjaciele z Unii Europejskiej, musimy to zrobić, bo inaczej będzie źle. I to jest po prostu głęboko niesprawiedliwe, co się dzieje w tej chwili. I w takim kluczu to czytam. Uchwała nie zastąpi rozporządzeń, natomiast może sprawić, że na forum Unii zaczniemy rzeczywiście projektować taką legislację, również międzynarodową, która tę sytuację zmieni. Taki apel jest potrzebny w moim odczuciu, bo z moich też rozmów z partnerami zagranicznymi wynika, że niektórzy z nas w Unii Europejskiej mają głęboką i przejmującą świadomość tego, w jaki sposób Rosja, która przed chwilą zalewała nas gazem i ropą, próbuje nas teraz kolonizować przy pomocy zboża i innych produktów i my musimy na to odpowiedzieć, a inni takiej świadomości może jeszcze w niedostatecznym stopniu powzięli, więc musimy o tym mówić.
To tylko dopytam, bo skoro to ma być taki mandat dany rządowi do negocjacji w Brukseli, to czy nie powinien tam się też znaleźć zapis o Zielonym Ładzie, skoro premier mówi, że niektóre z tych rozwiązań były zaproponowane na wyrost?
Pytanie, co się ostatecznie właśnie w tekście znajdzie, dlatego że jeżeli chodzi o kwestię embarga na zboże czy inne produkty z Rosji i Białorusi, nie ma tutaj absolutnie żadnego sporu. Tak? Znaczy to nie, o tym nie rozmawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o Zielony Ład, no to musielibyśmy ten tekst tak wyłożyć, żeby mógł za nim zagłosować każdy w koalicji, a nie ukrywam, że my w Polsce 2050 na przykład bardzo jasno mówimy, że nie wolno Zielonego Ładu wyrzucić do kosza. Że trzeba go inaczej wprowadzać, że trzeba go konsultować z ludźmi, że trzeba robić to w bardziej rozsądny sposób. I niekoniecznie jeszcze cisnąć dzisiaj rolników o wszystko w tak trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli, bo trzeba po pierwsze wytłumaczyć, a po drugie to sensownie zaprojektować. Więc tu jest pytanie o wording, o to jakie słowa się tam znajdą, jakie frazy, bo jeżeli ktoś będzie wzywał do tego, żeby wyrzucić Zielony Ład do kosza, to my nie będziemy za takim rozwiązaniem, jako Polska 2050 na przykład. Natomiast jeżeli ktoś powie, Zielony Ład, zwłaszcza w obszarze rolnictwa, domaga się pilnego przepracowania, i wstrzymania pewnych rozwiązań, a co do pozostałych podjęcia negocjacji po to, żebyśmy wszyscy czuli się gospodarzami tego programu i zrozumieli, że on jest po to, żebyśmy mieli tanią energię i żebyśmy nie mieli wojen o wodę, to my absolutnie za czymś takim zagłosujemy. I jeszcze jedna rzecz, bo też się pojawiały takie głosy, widziałem w mediach, że tam się ma też znaleźć w tej uchwale, być może, nie wiem, nie ma jeszcze pewnie tekstu, natomiast, że może się znaleźć coś, co będzie opisywało nasze relacje z Ukrainą, towarową wymianę z Ukrainą. Tu też się musimy bardzo dobrze zastanowić, bo my dzisiaj mamy z jednej strony oczywistą sytuację, w której musimy chronić polski rynek przed produktami, co do których jakości nie jesteśmy przekonani, ale też i produktami, które ceną są w stanie zniszczyć kawał polskiego rynku, już mówiąc zupełnie wprost. Z drugiej natomiast strony, my nie możemy stać się bohaterami putinowskiej propagandy. My nie możemy być pokazywani przez pana Sołowiowa w swoich programach sławiących agresję na Ukrainie i mówiących, zobaczcie, nawet Polska się od Ukrainy odwraca. My się nigdy nie możemy odwrócić od Ukrainy. My musimy poukładać nasze relacje, ale odwracać się plecami nigdy do Ukrainy, która walczy o życie, nie możemy. Natomiast jak powiedziałem, co do debaty, co do kwestii produktów z Rosji, z Białorusi, proszę tutaj nie mieć żadnych wątpliwości. Tutaj będzie absolutnie pełna zgoda. To już powinno być zrobione dawno i bardzo dobrze, że pan premier z taką inicjatywą dzisiaj wychodzi.
Telewizja Trwam.
Dzień dobry, panie marszałku. Edward Jasnusz, Telewizja Trwam. Chciałam zapytać o zapowiedź minister równości, że już za chwilę pojawi się projekt ustawy dotyczący związków partnerskich. Ma to pozwolić między innymi osobom tej samej płci na zawieranie małżeństw w urzędach stanu cywilnego. Pytanie, czy taka ustawa, czy takie zmiany są potrzebne?
Po pierwsze, wychodzę z takiego założenia, że wypowiem się, jak zobaczę. Jak Państwo dobrze wiecie, w rzeczywistości naszej politycznej krąży bardzo wiele zapowiedzi projektów ustaw, które już za chwileczkę, już za momencik znajdą się w lasce marszałkowskiej. Chwilę to chyba jeszcze zajmie, bo nie ma takiego projektu w tej chwili. Nie został też w żaden sposób zaanonsowany. Rozumiem, że on będzie tutaj szedł do nas, do Sejmu, jako projekt rządowy, jeżeli mówi o tym minister Kotula. Na razie nie mamy takich sygnałów z rządu, ani od ministra Berka, ani nic do Sejmu w tej sprawie nie wpłynęło. Jeżeli natomiast pan pyta, czy to jest potrzebne, to ja odpowiem to, co mówię konsekwentnie od bardzo wielu lat i publicznie. Uważam, że ustawę o związkach partnerskich powinniśmy uchwalić w Polsce już bardzo dawno temu. I to, że żeśmy jej do tej pory nie uchwalili, to jest dowód jakiejś dziwnej słabości naszej demokracji, a nie jej siły. Natomiast oczywiście, jeżeli ta ustawa będzie jakby... Czym innym jest związek partnerski, rejestrowany normalnie w urzędzie i który sprawia, że państwo widzi cywilne partnerstwo osób, a z tego wynikają określone konsekwencje podatkowe, co do dziedziczenia, w informacji o stanie zdrowia i wiele, wiele, wiele innych jeszcze rzeczy. A co innego jest wprowadzenie małżeństw osób tej samej płci. Jeżeli pan mnie pyta formalnie zawieranych, jeżeli pan mnie pyta o to, jak to dzisiaj w polskiej polityce wygląda, to no ja zagłosuję Szymon Hołownia, z całym sercem za projektem ustawy o związkach partnerskich. Natomiast uważam, że nie jesteśmy dzisiaj, i ja też nie zagłosuję za taką ustawą, która wprowadzi małżeństwa dla osób tej samej płci. Oczywiście mam obawy, czy jedną i drugą podpisałby pan prezydent Andrzej Duda. I tutaj raczej po jego choćby zapowiedziach dotyczących innych obszarów legislacji moje wątpliwości są jeszcze bardziej poważne. Natomiast uważam, że powinniśmy zrobić ten pierwszy krok, że jesteśmy do niego w Polsce już gotowi, że on dawno powinien mieć miejsce. I ja, mimo tego, że przez wielu jestem uważany za konserwatystę, to jestem absolutnie za tym, żeby związki partnerskie w Polsce, również osób tej samej płci, mogły być przez państwo wreszcie legalizowane w taki sposób, jak to się tym osobom, obywatelom Rzeczpospolitej należy.
Dziękuję.
TVN24. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Dzień dobry. Radomir Witt, TVN24. Panie marszałku, o dwie kwestie chciałem zapytać. Pierwsza związana z tą próbą wejścia do Sejmu, kiedy publikacja filmów, nagrań z kamer przemysłowych, kamer nasobnych, no bo na przykład Antoni Macierewicz zdaje się, że uczestniczył w zupełnie innych wydarzeniach niż te, które zostały zarejestrowane, więc dobrze by było, żeby wszyscy chyba mogli poznać to, co się działo i to, o czym mówi Antoni Macierewicz. Druga kwestia związana z liberalizacją prawa antyaborcyjnego. Rozumiem, że ten pomysł nadzwyczajnej komisji to jest pański pomysł, czy to już jest na poziomie liderów uzgodnione i na przykład Lewica też się na to zgodziła, no bo politycy i polityczki Lewicy mówią o potrzebie szybkiego procedowania tej liberalizacji i natychmiastowej zmiany tego, co teraz jest w przepisach.
Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, pan widział te materiały?
Tak, ja widziałem je.
Ja też. I rozumiem, że patronem, tak domyślam się, pana posła Antoniego Macierewicza jest święty Antoni Padewski. To jest święty, który według swoich życiorysów posiadał dar bilokacji, czyli mógł znajdować się jednocześnie w dwóch miejscach naraz. I być może pan poseł Macierewicz również taką zdolność posiadł. Jest to człowiek wielu talentów i nieokiełznanej wręcz duchowej głębi, a więc kto tam z nim wie. Natomiast jeżeli nawet brał udział w jakichś dwóch różnych wydarzeniach, to te, w których brał udział na terenie Kancelarii Sejmu, wątpliwości co do jego zachowania nie pozostawiają. Ja tu jeszcze raz z całego mojego marszałkowskiego serca chciałbym, jeżeli byłoby to możliwe w jakiejś formalnej formie, nawet to zrobię, serdecznie podziękować panu posłowi Ryszardowi Terleckiemu, który położył, i widzieliście to wszystko, nieocenione zasługi, żeby pohamowywać pana Antoniego Macierewicza okrzykami: Antek, przestań, Antek, zostaw, Antek, uspokój się. I to, no, to taka dobra karta, którą pan poseł Terlecki, mówię to zupełnie poważnie, zapisał. Oczywiście to już jest w dyspozycji Biura Obsługi Medialnej, kiedy to zostanie opublikowane. My chcieliśmy opublikować to w momencie, w którym zakończymy proces tych jednoosobowych konfrontacji uczestników zajść z materiałami. ponieważ ich nie było, no bo Sejm się dopiero zjeżdża, więc spodziewam się, że przy tym posiedzeniu Sejmu będziemy gotowi z tym, żeby powiedzieć, każdy, kto chciał, mógł się zapoznać i jesteśmy w stanie to publikować. Nie wiem, Kasia, czy ty masz jakąś inną wiedzę w tej sprawie, ale to chyba...
Znaczy, tak generalnie też jest tak, że posłowie mają 7 dni na odwołanie od decyzji i od uchwały, więc pewnie to w przeciągu kilku dni się dokona
to
i wtedy będziemy mogli te materiały pokazać.
Drugie pytanie pana dotyczyło ustaw.
Dotyczące tej komisji nadzwyczajnej.
Już mówię. Pomysł komisji nadzwyczajnej nie jest mój. Pomysł komisji nadzwyczajnej wyszedł najpierw z naszych rozmów liderskich, czyli Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Włodzimierza Czarzastego i mojej. Natomiast ten pomysł był też podnoszony w czasie prezydiów, w czasie konwentów seniorów. Ja sprawdziłem specjalnie protokoły z konwentów, również przez przedstawicieli lewicy. Pamiętam osobiście, że taki pomysł, żeby to zostało jak najszybciej przeprocedowane w komisji nadzwyczajnej, którą powołamy, zgłosiła między innymi pani poseł Żukowska na jednym z posiedzeń Konwentu Seniorów. Pamiętam to dobrze. I wstępnie byliśmy umówieni co do tego, że sekwencja jest następująca. To znaczy czytamy to na Sejmie poza tym trybem kampanii wyborczej. Przecież widzicie, że ona się zaczęła. No. Znaczy, czy naprawdę prawa kobiet to jest coś, czym my się musimy w kampanii samorządowej teraz w sposób jednak, a kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami, instrumentalnie okładać po głowach. Stąd była ta moja propozycja, przyjęta milcząco przez wszystkich, nikt nie protestował. Słuchajcie, zróbmy to 11 kwietnia, po tej pierwszej turze już wyborów samorządowych, to jest wciąż bardzo blisko, ale spróbujmy to wtedy przeprowadzić, żeby wyjąć to z tego bieżącego, wrzącego kotła politycznego czy partyjnego. Później pojawiły się jednak ze strony lewicy, ja to jakby absolutnie szanuję, możemy się spierać co do formy, natomiast szanuję to, że pojawiły się sygnały, słuchajcie, my chcemy jednak szybciej. Oni są podmiotową częścią koalicji, mają prawo do formułowania swoich wniosków, tu nie ma żadnych dogmatów. Jeżeli przychodzą i mówią, chcemy szybciej, no to ja jako człowiek, który odpowiada w części za dobro koalicji, ale też w części za stabilność prac Sejmu, zadaję po raz kolejny to pytanie liderom. Mówię, jak chcemy to robić? W jakim trybie chcemy to robić? I dzisiaj, tak jak powiedziałem, ja też, drodzy państwo, ja nie będę brał na siebie ataków, które uważam za głęboko niesprawiedliwe. To znaczy, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że ja blokuję pracę nad rozwiązaniami dotyczącymi prawa aborcyjnego, mija się z prawdą. I ja naprawdę nie mam tutaj nic więcej do dodania poza tym, że zaproponowałem to, czy proponuję to, kładę to też liderom politycznym, żebyśmy czytali to na tym Sejmie. Natomiast żebyśmy podjęli decyzję, jak rozumiem dzisiaj mamy jeszcze jakoś się w tej sprawie skomunikować, po tych konsultacjach, które mieliśmy wykonać w swoich środowiskach politycznych, czy możemy jakkolwiek zmaksymalizować prawdopodobieństwo sytuacji, w której powołamy tę komisję specjalną, komisję nadzwyczajną, wszystkie projekty albo zdecydowaną większość z nich w tej komisji umieścimy i one będą przepracowane, a nie w tym ferworze, którego możemy się spodziewać na sali, bo jest środek kampanii wyborczej. Nagle zostaną poskładane wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu i każdy z nas zostanie ze swoim projektem jak Himmelsbach z angielskim, bo nie będzie miał po prostu dalszego ciągu. A sprawa jest śmiertelnie poważna, bo dotyczy życia i śmierci ludzi w Polsce, że dotyczy bezpieczeństwa kobiet. Nie ma, wiecie, ja jestem politykiem, który jest chyba trochę dziwnym politykiem, bo proponując choćby referendum mówię, nie będę wam narzucał swojego poglądu, tylko pozwolę wam, drodzy państwo, narzucić sobie swój pogląd. To jest zachowanie skrajnie, można by było powiedzieć, niepartyjne, niepolityczne. Ale mimo wszystko jestem tak głęboko przekonany, że my potrzebujemy tę sprawę rozpoznać, że po raz kolejny proponuję rozwiązanie, które w mojej ocenie ma nic nie opóźniać, tylko zmaksymalizować szansę, że my z tego Sejmu rzeczywiście wyjdziemy z jakimś urobkiem. Jaka będzie decyzja liderów, taka będzie. Ja jestem gotów na wszystkie scenariusze. Te ustawy są wpisane na porządek tego posiedzenia Sejmu. Czy liderzy zdecydują się na powołanie komisji nadzwyczajnej i dalszą pracę nad projektami? To jest już nie tylko moja sprawa, moje zdanie w tej sprawie jest znane, ja uważam, że tak powinno być zrobione, ale ja jestem tylko 1/4 tej koalicji i jak będzie, tak będzie, a my w Sejmie z całą pewnością gotowymi projektami, a one są gotowe, powinniśmy się w miarę szybko zająć.
TVN24.
Tak, dzień dobry, Adam Słowik, TVN24. Ja chciałbym też o dwie kwestie zapytać. Najpierw o Trybunał Konstytucyjny, no bo wiemy, że uchwały właśnie już będą dzisiaj przedstawiane i Czego pan oczekuje od sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, jeśli na przykład nie zastosują się do zapisów uchwały? I też wczoraj słyszeliśmy zapowiedzi odnośnie zmiany konstytucji w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, tak, wyboru sędziów. Jak miałoby to wyglądać i czy liczycie realnie na współpracę z Prawem i Sprawiedliwością? I odnośnie Hermesa, bo to też są najnowsze doniesienia z Prokuratury Krajowej, chciałbym zapytać po prostu o komentarz. Czy myśli pan, że Hermes był używany w sposób zgodny z prawem i czy mogło dojść do jakichś naruszeń prawa?
Jeżeli chodzi o Hermesa, Pegasusa i jeszcze prawdopodobnie za chwilę inne systemy, o których się będziemy dowiadywać, imponuje mi taka erudycja antyczna tych, którzy te projekty nazywają, czy te programy nazywają, bo to kolejne postacie z szeroko rozumianej kultury mitologicznej. Czekamy na kolejne, może będzie Zeus, może pójdziemy trochę bardziej na południowy wschód, będzie Ozyrys. A sprawa jest rzeczywiście szalenie poważna, dlatego że okazuje się, że nie dość, że oni mieli każdy swoją prywatną podglądarkę do ludzi i podsłuchiwarkę do ludzi, to jeszcze na dodatek naprawdę nie mieli kompletnie, przepraszam, powiem to kolokwialnie, żadnego poczucia obciachu, jeśli chodzi o nadużywanie swojej władzy. Oni naprawdę uwierzyli, że po nich choćby potop, że cel uświęca środki, że ten fałszywy sylogizm, który oni tworzyli, że skoro ja jestem dobry i mam dobre intencje, to wszystko, co robię, musi być dobre, ponieważ ja jestem dobry i mam dobre intencje, ergo to musi być dobre, to jest obłęd jakiejś paranoi. Ci ludzie byli niebezpieczni dla państwa polskiego, dlatego że w prosty sposób atakowali jego fundamenty. Podstawowym fundamentem istnienia państwa jest zaufanie obywateli do państwa. Państwo co chwila czegoś chce od obywateli. I obywatele muszą mieć przekonanie, że mogą ufać państwu, które co chwila czegoś od nich chce. A specjalnie muszą to mieć w sytuacji takiej, jaką dzisiaj mamy, a więc niespokojnych czasów. I zewnętrznie, i wewnętrznie, kiedy państwo do obywateli zwraca się jednak z wieloma uwagami, prośbami, wskazówkami. Oni działali w ten sposób, że tworzyli państwo, w którym ty nigdy nie wiesz, czy jesteś aktualnie podglądany, posłuchiwany, zgodnie z prawem, niezgodnie z prawem, a więc przestajesz temu państwu ufać, a więc miejsce państwa w twojej głowie zajmuje ktoś inny, ideolog, propagandzista, być może wróg Rzeczpospolitej. Oni naprawdę, uwierzcie mi, to nie jest tylko kwestia podglądactwa i czy ktoś ściągnął SMS-y Giertycha, czy ktoś podglądał Hołownię, albo czy ktoś jeszcze kogoś innego gdzieś tam podpatrywał. To jest działanie, które obniżyło potencjał obronny Rzeczpospolitej. To jest działanie sprzeczne z polską racją stanu. To jest działanie, które wystawiło Rzeczpospolitą na realne niebezpieczeństwo. To jest naprawdę poważna sprawa. I my, rozmawiając o tym, powinniśmy brać pod uwagę ten szeroki kontekst. My często się ekscytujemy tym, czy na tej liście się znajdzie ten czy tamten. Ci ludzie obniżyli potencjał obronny i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. I powinniśmy w związku z tym wszystkie ich Pegasusy, Hermesy, Zeusy i kogo oni tam jeszcze sobie zorganizowali i za nasze pieniądze kupili, wyświetlić i pójść o krok dalej, co jest też szalenie ważne, o czym się nie mówi. My musimy mieć w Polsce instytucję, która będzie dawała obywatelowi prawa w relacji ze służbami. My musimy mieć instytucję, która pozwoli obywatelowi, jeżeli był przedmiotem kontroli operacyjnej i ona została zakończona i niczego mu nie udowodniono, dowiedzieć się o tym, że taką kontrolę wobec niego stosowano. Bo to jest uczciwe działanie państwa. Słuchajcie, były podejrzenia, stosowaliśmy, ale sprawa jest czysta, dziękujemy. Masz prawo się o tym dowiedzieć. Państwo to nie jest bóstwo, a im się właśnie chyba tak zaczęło wydawać. To było pytanie o Hermesa i Pegasusa, a wcześniej zapytał pan o
Trybunał Konstytucyjny.
O Trybunał, już mówię. To jest, tak jak powiedziałem, czteropak. A więc to jest uchwała. Uchwała, która będzie w jasny sposób stwierdzała, co Sejm myśli o uchwałach podejmowanych wcześniej, powołujących tak zwanych sędziów dublerów, ale odnoszących się również do tych sędziów, których za szybko wybrała Platforma Obywatelska w swego czasu. Jeżeli mamy do czynienia z tak głębokim kryzysem Trybunału Konstytucyjnego, to nie stać nas wszystkich tworzących tę koalicję na nic innego niż ostrą diagnozę i pełną asertywność. Mamy do czynienia z pacjentem, który jest w bardzo ciężkim stanie. Ten nowotwór ustrojowy bardzo się rozwinął. I tu już nie ma miejsca na leczenie paracetamolem czy mówienie, że może jak będzie więcej wychodził na świeże powietrze, to czas uleczy rany. Nie uleczy. Dlatego Sejm przyjdzie, wierzę, zobaczycie tę uchwałę w tej uchwale i powie jasno. Nie wolno było wybierać sędziów dublerów. Sędziowie dublerzy nie uczestniczyli tak naprawdę w pracach Trybunału Konstytucyjnego legalnie jako Sądu Konstytucyjnego, a to ma swoje konsekwencje. Po kolejne, pani Julia Przyłębska nie pełni funkcji de facto prezesa Trybunału Konstytucyjnego, bo jej kadencja na tym stanowisku dobiegła końca. I to też rodzi określone konsekwencje. Natomiast dzisiaj wszystkie organy państwa, które chcą kierować się zasadą legalizmu, w oparciu nie o tę uchwałę Sejmu, ale o mnóstwo orzeczeń i sądów europejskich i polskich, powinny w związku z powyższym w odpowiedni sposób traktować te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które w wadliwy sposób były przyjmowane. To jest diagnoza. Do tego dokładamy receptę, a więc dwie ustawy, o których szczegółowo już nie będę zabierał chleba panu ministrowi i całemu zespołowi, który nad tym pracował, opowie. Dość powiedzieć, że my w tych uchwałach, ustawach najpierw, bo tam są dwie ustawy, które mają nas uzdrowić Trybunał Konstytucyjny teraz i zmiana w Konstytucji, która ma to przypieczętować i na dobre uporządkować. Te ustawy mówią o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego większością 3/5 głosów. A więc to jest większość, do której trzeba zaprosić również opozycję. A więc to jest taka większość, my nie przychodzimy i nie mówimy, zrobimy sobie wszystko sami, tylko mówimy, drogi PiSie, chcemy, żebyś był częścią naprawiania tej sytuacji, w której już dłużej nie możemy być. Bo my nie możemy mieć w państwie, i sami to państwo widzicie, braku tego arbitra, braku tego bezpiecznika, jakim powinien być Sąd Konstytucyjny prawidłowo działający i który powinien rozstrzygać ważnych dla państwa sprawach. To nie powinno być kuriozum, z którym teraz mamy do czynienia, że jak ktokolwiek, gdziekolwiek powie coś o PiSie, to natychmiast zbiera się Trybunał Konstytucyjny w jednoosobowym składzie i wydaje zabezpieczenia. No przecież to jest parodia Sądu Konstytucyjnego, a nie Sąd Konstytucyjny. Więc pracowaliśmy nad tym długo, ale wypracowaliśmy co trzeba. I dzisiaj myślę, jest dobre miejsce, żebyśmy jasno na Sejmie też dali temu wyraz. Tak jak mówię, te trzy pozycje, a więc uchwała i dwie ustawy do Sejmu i zmiana Konstytucji najprawdopodobniej, tak wynika z naszych ustaleń, będzie inicjatywą Senatu.
Dziękuję serdecznie.
Dzień dobry panie marszałku, Klaudiusz Slezak, Radio Nowy Świat. To ja też dwa krótkie pytania. Pierwsze dotyczy, chciałbym kontynuować ten temat, rozumiem, że profesor Bodnar będzie więcej o tym mówił, ale co z wyrokami Trybunału, w którym brali udział sędziowie tak zwani dublerzy? Pana zdaniem do kosza, czy je sankcjonujemy, czy co z nimi dalej?
To było pierwsze pytanie.
To było pierwsze.
I specjalnie pan je rozdzielił, żebym znowu nie zapomniał, o czym było. To
wychodzę panu naprzeciw.
Bardzo jestem panu wdzięczny. Uchwała w bardzo precyzyjny sposób to opisze, jak Sejm będzie traktował takie orzeczenia, co w naszej ocenie powinno się dziać w urzędach państwowych, które z takimi orzeczeniami będą miały do czynienia, czy miały do czynienia. Tu już naprawdę nie chciałbym zabierać chleba profesorowi Bodnarowi. To on przedstawi to wszystko bardzo kompletnie i w szczegółach. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że nie tylko ja chyba mam uzasadnione, bardzo głęboko uzasadnione wątpliwości co do legalności tych orzeczeń, w których brali udział nielegalnie wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie, jak sprawić, i to jest pytanie, które stoi dzisiaj też przed nami, żeby w tych wszystkich orzeczeniach, które bezpośrednio dotykał, że to nie był spór, nie wiem, poprzedniego marszałka Sejmu z kimkolwiek albo jakichś innych urzędów państwowych, ale żeby zapewnić ludziom, obywatelom, których sprawy też przechodzą przez Trybunał Konstytucyjny, poczucie, że nie wylewamy dziecka z kąpielą. I o tym mówią też ustawy, które tej uchwale towarzyszą. Jak sprawić, żeby ludzie mieli poczucie, że nie zostali skrzywdzeni, nie ze swojej winy dodatkowo przez źle funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny. Ale to są te ustawy, które uchwale towarzyszą. Uchwała nie jest źródłem prawa, jest apelem, jest stwierdzaniem faktu. Reszta znajdzie się w ustawach. O nich opowie pan profesor Bodnar, bo one są takimi ustawami pragmatycznymi, a jednocześnie pomostowymi, mówiącymi, co zrobić do momentu, kiedy na trwałe zapiszemy te zmiany w Konstytucji i tam jest to rozpisane szczegółowo. To
jeszcze drugie pytanie w otrębusach. Postawiliście dość na ostrzu noża kwestię składki zdrowotnej. Co lub kto do tej pory blokuje kwestię zmiany, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną?
Ja głęboko wierzę, że tylko i wyłącznie czas. Nic innego.
Ale przecież to rząd
może
ja
tę
wiem,
kwestię
ale zmienić. Ale rząd też, drodzy państwo, idzie krok po kroku. I ja wiem, że zrobiono z tego naszego apelu wygłoszonego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jakieś niezwykle konfrontacyjne wobec rządu wydarzenie. A ja im mówię, że to pan zrobił, broń Boże, pan jest oceanem łagodności i wyważonych sądów. Oczywiście. Natomiast wiedzą państwo, nawet specjalnie to wziąłem, 12 punkt naszej umowy koalicyjnej. Przecież my w 12 punkcie naszej umowy koalicyjnej mówimy o odejściu od opresyjnego systemu podatkowo-składkowego poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej, bo potężny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ostatnich latach musi być zatrzymany.
No i czemu to się nie dzieje? Właśnie to jest to pytanie.
Dlatego, że to ma swój, rozumiem, porządek. I ja jestem absolutnie przekonany, że skoro się wszyscy w czwórkę zgodziliśmy co do tego, że to jest jeden z naszych priorytetów, to to zostanie wprowadzone. Natomiast to, co my teraz powiedzieliśmy, czy co mówimy, że będąc w sytuacji, w której różne ogniwa koalicji akcentują pewne rzeczy, które są dla nich ważne i mówią, słuchajcie, myśmy poszli robić tę koalicję z takiego powodu, że zgodziliśmy się na zrobienie rzeczy dla nas ważnych, no to my też chcemy powiedzieć, co jest dla nas ważne. I też chcemy jasno zaakcentować, że to jest powód, jeden z powodów, dla których znaleźliśmy się w koalicji. I że chcemy do tego doprowadzić. Zobaczcie, realizowane są krok po kroku cele i rządu, znaczy i koalicji, i poszczególnych partii. Kwestie związane z podwyżkami dla nauczycieli, kwestie związane właśnie choćby z sprzątaniem tego kryzysu w praworządności. Została wprowadzona obietnica Koalicji Obywatelskiej dotycząca obniżenia VAT-u dla branży beauty. Tak? Bardzo dobrze, że została wprowadzona, bo to jest postulat, który Koalicja Obywatelska złożyła. Natomiast są też postulaty takie jak choćby ten dotyczący składki zdrowotnej, który będzie kosztował pieniądze, tak? No bo budżet państwa najadł się tymi upadkami polskich firm i jednoosobowych działalności nad miarę. Teraz trzeba będzie powiedzieć sobie, musimy wziąć na to 10 miliardów złotych. To wszystko kosztuje. Ten VAT dla branży beauty kosztował 2,5 miliarda, o ile dobrze pamiętam. To kosztuje 10 miliardów. Więc ja rozumiem, że ten głos zostanie odebrany jako, słuchajcie, nam trzeciej drodze bardzo na tym zależy. Nadajcie temu, proszę, w pracach Rady Ministrów wysoki priorytet. To nie jest tak, że my tutaj nagle robimy nie wiadomo co, tylko mówimy, słuchajcie, mamy parę miesięcy, mamy może czas do końca roku, żeby spróbować przedsiębiorcom powiedzieć, nie będziecie płacili składek zdrowotnych od sprzedanego samochodu, bo on raczej nie choruje i nie będzie potrzebował laryngologa.
No to od kiedy? Właśnie wracam do swojego pierwotnego pytania, bo trochę mi pan cały czas ucieka. Od
ja
kiedy
nie będzie gdzie takie? Uciekać od pana? Przeciwnie, lgnę nawet do pytań, które państwo zadajecie. Natomiast mówiąc, nie wiem kiedy, bo to zależy od harmonogramu prac rządu. Wiem, że teraz rzeczywiście po tym czasie 2 czy 3 miesięcy rozpędzania się tej maszyny i widzimy tutaj u nas to w Kancelarii Sejmu. Ta machina ustawodawcza ze strony rządu ruszyła wreszcie z takim impetem po tym pierwszym sprzątaniu i układaniu rzeczy, więc spodziewam się, że to się da jakoś szybko załatwić. A my chcemy powiedzieć jasno, z różnych powodów przychodziliśmy do tej koalicji. Jednym z powodów, dla których myśmy do niej przyszli, jest to, żeby wreszcie jednoosobowe działalności gospodarcze, małe firmy, przedsiębiorcy mogli w Polsce nie być zażynani przez państwo. I będziemy robić wszystko, żeby jak najszybciej to zostało zrealizowane albo utrzymywało się, jeżeli cały czas jest proces, na jak najwyższym poziomie priorytetów tego rządu. I tyle. Nic tu żadnego innego podstępu nie ma. Będziemy dążyć, żeby, jak mówię, było to zrobione ASAP. A co to znaczy ASAP? Mam nadzieję, że jakoś kilka szybko, miesięcy. To jest ten termin. Zresztą rozmowy w tej sprawie trwają.
Dziękuję. Ostatnie pytanie. Telewizja Polska. Bardzo proszę, pani redaktor.
Dzień dobry, panie marszałku. Ja tylko chciałam dopytać w temacie tej składki zdrowotnej. Czy pan nie uważa, że użył zbyt mocnych słów, mówiąc, że kwestia składki zdrowotnej jest naszym być albo nie być w koalicji?
Nie, dlaczego?
Czyli sformułowałby pan to tak samo?
Ale oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że wiecie państwo, powtórzę raz jeszcze. Jak się idzie robić z kimś koalicję, to się idzie nie po to, żeby w niej być, tylko żeby coś zrobić. I jeżeli przychodzi nasz partner koalicyjny i mówi, słuchajcie, dla nas to jest sprawa życia i śmierci. My to musimy wprowadzić. Ja to szanuję. A teraz nagle przyszła trzecia droga i mówi, na czym jej zależy i nagle podnosi się wielki raban, czy to nie za mocne słowa, może trzeba było bardziej elegancko, może tak, to jest jak każdy z naszych 12 punktów, na który umówiliśmy się w trzeciej drodze, każdy z naszych 12 punktów jest naszym być albo nie być w koalicji. Bo jeżeli my nie poszliśmy robić tę koalicję po to, żeby załatwić te rzeczy, które obiecaliśmy ludziom, to po co my w niej mamy być? To nie jest, słuchajcie, musicie państwo też zrozumieć, że to nie jest wypowiadanie wojny komukolwiek albo robienie jakiejś wojny domowej. To jest asertywność partnerów, z których każdy jest różny, każdy przyszedł z innymi priorytetami i każdy ma święte prawo mówić. Tak jak lewica ma prawo mówić o swoich postulatach, tak trzecia droga ma prawo mówić o swoich postulatach, koalicja obywatelska ma prawo mówić o swoich postulatach, a najważniejsze jest to, żebyśmy na koniec, kiedy przychodzi do głosowania i tworzenia prawa, wypuszczali z tego Sejmu rzeczy, które realnie będą zmieniały ludzkie życie. Bardzo się cieszę, że ten głos tak się poniósł. Autentycznie bardzo się cieszę, bo to znaczy, że ta podmiotowość trzeciej drogi, a ona jest przecież tylko i wyłącznie dla tych, o których interesy się upominamy, jest dzisiaj bardzo potrzebna. To musi być koalicja podmiotowych partnerów, a nie zglajszachtowany koktajl jakieś smoothie z czterech partii politycznych, tak? Bo z tego po prostu nic nie będzie. Nie będzie, nikt się tym ani nie naje, ani nic z tego nie zrobi. Musimy jasno mówić, na czym nam zależy. Trzeciej drodze bardzo zależy na uratowaniu polskich przedsiębiorców.
Spodziewa się pan, że koalicjanci uszanują wasz głos?
Ale ja się nigdy niczego innego od moich koalicjantów nie spodziewałem niż szacunku. Nigdy też niczego innego od nich nie doświadczyłem. My jesteśmy czasem ludźmi emocjonalnymi. Czasami umiemy sobie wsadzić szpilę i być złośliwymi. Oczywiście, że potrafimy. Czasami okaże się nasz temperament, a każdy z nas tego temperamentu ma raczej w nadmiarze niż w niedostatku. Ale na koniec dnia, słuchajcie, będziecie rozliczać nas ze wspólnie zrobionej roboty, z głosowań na sali, z tego, czy jesteśmy w stanie dowieść projekty, na które się umawialiśmy. Więc ja niczego innego niż szacunku tutaj nie oczekuję i też choćby nasze ostatnie spotkanie to pokazało. Myśmy, wiem, że to później zostało zapisane w annałach polskiego dziennikarstwa jako jakieś wielkie autodafé, które jeden drugiemu wykonywał, wzajemne dekapitacje, defenestracje i nie wiadomo, co tam jeszcze miało miejsce. Myśmy normalnie siedzieli i rozmawiali o sytuacji. Nie ma między nami wojny i nie widzę żadnej na horyzoncie. Tutaj absolutnie podpisuję się pod tym, co powiedział też marszałek Czarzasty. Tak, spieramy się i się będziemy spierać. Przyzwyczajcie się do tego. Ale wojny między nami nie ma. Koalicja 15 października jedzie dalej, bo wie, z jaką odpowiedzialnością na barkach będzie zmieniać Polskę.
Dziękujemy bardzo. Już był pan redaktor, dwa pytania zadał.
Bo jeżeli pojawiło się aż coś tak pilnego,
sytuacja jest dość dynamiczna, proces myślowy też dość dynamicznie zachodzi odnośnie Trybunału Konstytucyjnego, bo w myśl...
To pan ładnie ujął.
Tak, w myśl tej uchwały...
Będę to cytował na sali.
Tak, ale w myśl tej uchwały o Trybunale Konstytucyjnym, czy wyrok Trybunału w sprawie aborcji w takim razie działa, czy nie działa, jeśli już ta uchwała zostanie przyjęta?
Ale to wie pan, jak mówię, zadaje mi pan pytanie z dziedziny kazuistyki, a ja chciałbym, żebyście państwo 14 zobaczyli komplet, żebyście zobaczyli uchwałę i ustawy, bo ustawy precyzyjnie też będą pokazywały, co naszym zdaniem, tych, którzy będziemy te ustawy uchwalać, działa i nie działa. Co jest wyrokiem, który powinien być respektowany, a co jest publicystyką prawną państwa, którzy w Trybunale Konstytucyjnym nigdy nie powinni zasiadać. Także pozwólcie mi nie narażać się dłużej na gniew nadciągający już niewątpliwie pana profesora Bodnara i jego odpytajcie z tych wszystkich szczegółowych kwestii. Ja tę uchwałę na pewno planuję na ten Sejm, a na ustawy będziemy musieli poczekać, aż przejdą całą swoją ścieżkę. Mam nadzieję, że to zbieranie podpisów pójdzie bardzo sprawnie. Pan minister Klimczak robi sobie teraz zdjęcia z jakąś wycieczką, a ponieważ mu pozazdrościłem, więc wybaczcie państwo i zakończę już w tej chwili
spotkanie.
Do zobaczenia w środę na obradach Sejmu.